Rozmowy nie tylko polityczne. Zawsze w czwartek, zawsze o pierwszej. Zapraszam, Małgorzata Błaszczuk. To są rozmowy nie tylko polityczne, a w dzisiejszym programie, proszę Państwa, gość konsula Roberta Rusieckiego. Wielu z naszych słuchaczy doskonale pamięta, ponieważ spędził z nami w Chicago 7 lat. Pan konsul Robert Rusiecki pracował w konsulacie generalnym w Chicago w latach 2010-2017 i od nas pojechał do Teksasu, bo tam powstawała placówka konsularna, powstawał konsulat generalny w Houston i tam do listopada 2022 roku pan konsul Robert Rusiecki popiastował stanowisko konsula generalnego. Panie konsul, dam panu przywitać się z naszymi słuchaczami, zanim pobiegnę dalej z pana karierą dyplomatyczną. Witam pana na naszej antenie.
Pani redaktor, witam serdecznie i równie serdecznie witam wszystkich słuchaczy, którzy poświęcają teraz swój czas, żeby być z nami razem.
Do listopada 2022 roku jeszcze w Ameryce, czyli łatwo można było jeszcze pana złapać tu na ziemi amerykańskiej, ale jest pan w Republice Południowej Afryki, w Pretorii. Panie konsulu, jakie ścieżki dyplomatyczne zaprowadziły pana do Republiki Południowej Afryki?
Ścieżki niespecjalnie skomplikowane, bo generalnie jest taka zasada, że tam, gdzie kogoś brakuje, tam w pierwszej kolejności rozważane jest wysłanie następnej osoby. Także nie jest to w ten sposób, że ma się świat do dyspozycji i człowiek się zastanawia i wybiera, może tu, może tam. Przede wszystkim może jechać tam, gdzie jest potrzeba, tam, gdzie nie ma urzędnika konsularnego, tam, gdzie szykuje się już do wyjazdu i tak po prostu było z Pretorią. Konsul zakończył pracę w połowie stycznia, a ja zdążyłem się przygotować i dojechać tam na połowę marca i po prostu trzeba było zapewnić kontynuację, cały sekret.
Pretoria, gdzie pan jest, mam nadzieję, że jest wolna dzisiaj od śniegu, ale sprawdziłam, że w Johannesburgu spadł śnieg.
Tak, jest zima, także trzeba przeczekać spokojnie. Za dwa miesiące zacznie się wiosna, później lato, gdzieś w okolicy grudnia będzie już upalnie i bardzo słonecznie i najdłuższy dzień w roku, więc wszystkie atrakcje pogodowe przed nami. Natomiast jeżeli chodzi o Houston, to Houston, co zdarza się mniej więcej statystycznie raz na 100 lat, przez tydzień leżał śnieg i były temperatury poniżej zera Celsjusza, co spowodowało, że 80-90% palm ucierpiało na tym i tylko powiedzmy połowa z nich odżyła po tym, jak ustąpiły mrozy.
Panie konsulu, jak duża jest Polonia w Republice Południowej Afryki, że aż trzeba było powołać tam placówkę dyplomatyczną?
Placówka jest już od pewnego czasu i nie jest to jakoś bardzo stara placówka, ale powiedzmy, kiedy nastąpiły parę dekad temu najważniejsze chyba dla Południowej Afryki przemiany polityczno-społeczne, no to utrzymywanie tam ambasady było jak najbardziej uzasadnione. Natomiast jeżeli chodzi o Polonię, to nie da się w ogóle porównać z sytuacją w Ameryce. Polonia jest parunastotysięczna. Oczywiście najwięcej Polaków mieszka w Republice Południowej Afryki, ale jest też odrobinę w Zambii, w Namibii, w Mozambiku. Te wszystkie kraje są w naszym okręgu konsularnym. Zimbabwe jest garstka Polaków. Także Polonia jest dosyć mała. Była zdecydowanie większa, ale mamy teraz do czynienia z takim zjawiskiem odpływu ludzi, którzy mieszkali krótko, mieszkali dłużej z południowej Afryki, powroty do Polski, przenoszenie się do innych państw. Więc tym szybciej ta Polonia się kurczy w południowej Afryce. I także wyzwania są tutaj przed konsulem nieco inne niż amerykańskie.
Kontakty między Rzeczpospolitą Polską a Republiką Południowej Afryki są określone jako półoficjalne i są datowane na tym szczeblu dyplomatycznym od 1988 roku. Co to znaczy, że te kontakty są półoficjalne?
Muszę powiedzieć, że pierwszy raz spotykam się z tym określeniem. Z mojej perspektywy może jest to może niedokładna perspektywa, ale z mojej perspektywy wygląda na to, że to są najzupełniej oficjalne relacje dyplomatyczne, czego dowodem jest wizyta prezydenta Południowej Afryki Cyrila Ramaphosy w Warszawie kilka tygodni temu, spotkanie z prezydentem Andrzejem Dudą. Historia i położenie bardzo, można powiedzieć, utrudnia nawiązywanie jakichś dynamicznych relacji, ale to są dosyć skomplikowane mechanizmy, których przez nawet w krótkim horyzoncie trudno tutaj myśleć o zmianie ich, więc nie zgodziłbym się z określeniem półoficjalne, ale też przyznałbym, że nie są szczególnie dynamiczne.
Powiedział pan, że przed tą placówką dyplomatyczną są inne wyzwania niż te w Ameryce. Proszę nam o tych różnicach opowiedzieć, bo jesteśmy ciekawi, jak tę Polonię z RPA obsługuje właśnie polska placówka konsularna.
Jedną techniczną uwagę na początek bym wtrącił, że pełnię podobną funkcję jak w Ameryce, ale nie jestem kierownikiem placówki, bo nasz konsulat jest w strukturze ambasady Rzeczypospolitej Polskiej, także szefem jest pan ambasador Adam Burakowski. Natomiast konsul realizuje swoje działania. Ta działalność polegająca na pomocy Polakom, obywatelom polskim, współpracy ze środowiskami polonijnymi, z Polakami, którzy tutaj zdecydowali się być krócej lub dłużej, dosyć mocno przypomina problemy, z jakimi zmagają się Polacy gdzie indziej poza granicami kraju. Mają bardzo skomplikowane kwestie urzędowe, problemy ze zmianami stanu cywilnego, ze zmianami nazwisk, z brakiem ważnych paszportów, z najrozmaitszymi zmianami, które zachodziły od momentu posiadania jeszcze kiedyś ważnego paszportu do próby i w końcu do stania się posiadaczem nowego paszportu. Także to jest wszystko zbliżone. Natomiast no, bardzo trudno porównać sytuację Polaków w Ameryce, gdzie masowo kiedyś przybywali i bardzo regularnie i systematycznie tworzyli polskość i z polską grupę w Ameryce. Tutaj wszystko jest na bardzo małą skalę. Byli Polacy od XVII wieku, mamy ślady Polaków, ale no właśnie nigdy ta migracja z Polski nie miała charakteru masowego. Można powiedzieć, że gdzieś pomiędzy 85 a 90 rokiem był taki chyba najważniejszy napływ związany z tym, że Południowa Afryka bardzo się otworzyła na przybyszów z najrozmaitszych stron, z Europy i też z innych kontynentów. I z tego skorzystali także Polacy, którzy dosyć szybko tutaj stanęli na własnych nogach, mieli dobre prace, mieli przyzwoite warunki. I przez lata potrafili funkcjonować w bardzo dla siebie dogodnych warunkach i w dogodnej sytuacji. No ale to ciągle nie były dziesiątki czy setki tysięcy osób.
Ta Polonia z RPA to Polonia, o której się mówi, że ma wysokie kwalifikacje zawodowe, że ma także wysoki status społeczny, ale trafiłam na taki wywiad z paroma Polakami, którzy akurat mieszkają w Johannesburgu, którzy musieli wrócić do Polski, dlatego że wygasła im wiza pracownicza, na której byli w RPA i nie dostali odnowienia tejże wizy. Tłumaczyli to w ten sposób, że w związku z tym, że RPA walczy z bardzo wysokim bezrobociem, niezbyt chętnie w tej chwili właśnie rozdaje te wizy pracownicze. Czy pan też ma takie wrażenie, patrząc przez pryzmat Polaków, z którymi pan ma kontakt, może rozdartych rodzin?
Nie spotkałem się z taką sytuacją, że ktoś miał przeszkody formalne w pozostaniu w dalszym ciągu w południowej Afryce. Słyszałem szereg komentarzy polegających na tym, że jakby przestał pobyt dalszy być tutaj atrakcyjny albo nawet zapewniający dawny poziom życia, do którego zdążyli się przyzwyczaić. Zresztą nie tylko słyszę to od Polaków, od rodowitych południowoafrykańczyków też słyszę podobne komentarze i stąd właśnie można powiedzieć, że przez lata, ostatnie kilkanaście lat trwa taki dosyć masowy odpływ takiej młodej, wykwalifikowanej, dobrze wyedukowanej siły roboczej, która po prostu nie znajduje dla siebie odpowiednich możliwości i na tyle dobrych wyzwań, żeby pozostać. Potwierdzam, że bezrobocie jest bardzo wysokie. Trudno tutaj jakąś wybrać sobie jedną najbardziej wiarygodną statystykę, ale z różnych źródeł wynika, że to bezrobocie to potrafi przekraczać 50%, co jest już dosyć dramatyczną sytuacją dla każdego państwa.
Tak, wysokie bezrobocie zawsze stawia kolejne pytanie o bezpieczeństwo.
No, bezpieczeństwo jest czymś innym, jeżeli chodzi o znaczenie słowa. Otóż jeżeli zachowuje się zdrowy rozsądek, nie przebywa się poza miejscem zamieszkania czy poza jakimś bezpiecznym miejscem po zmroku, nie kusi się losu, to raczej wszystko będzie w porządku. Natomiast no, prawdą jest, że są w wielu miejscach, w każdym mieście południowoafrykańskim są dzielnice, do których nawet w biały dzień nie wolno wręcz wchodzić, no, bo jest tam wysokie zagrożenie. No i generalnie trzeba unikać podróży po zmroku i przebywania na zewnątrz po zmroku. Także no, trochę inaczej to życie wygląda, ale dlaczego się temu dziwić? No, jeżeli 50% ludzi nie ma z czego żyć, no to część z nich po prostu robi co może, żeby przetrwać i tak to wygląda.
RPA bardzo długo reklamowało się takim sloganem: jeśli chcesz mieć świat w pigułce, wpadnij do Republiki Południowej Afryki.
Jak najbardziej, chociaż bardzo niewiele jeszcze mam doświadczeń takich z pierwszej ręki. Z wielu ludźmi rozmawiałem, wielu ludzi się dzieliło swoimi wrażeniami i też poradami turystycznymi i opisami różnych miejsc właśnie z tych względów, o których pani redaktor wspomniała. Mam nadzieję, że wszystko jeszcze przede mną. Niestety nasza placówka jest bardzo mała, a wyzwań mamy za dużo jak na możliwości osobowe i warunki pracy, więc to nie umożliwia takiej bardziej ambitnej turystyki, ale mam nadzieję, że to się zacznie kiedyś dziać, bo od wszystkich słyszę, że RPA to jest najpiękniejszy kraj na świecie. Słyszałem też taką opinię, którą została wypowiedziana w żartobliwy sposób przez kogoś tutaj, kto był kilka lat i mówi, to jest najpiękniejszy kraj na świecie, jak pana tam nie zabiją i nie, albo nie okradną, to pan będzie strasznie zadowolony.
Podobno w RPA działają 4 domy zakonne. Pracuje na terenie RPA 50 polskich misjonarzy. Czy pan z tym środowiskiem ma także kontakt?
Tak, od czasu do czasu, czy to jeżeli zdarza się pojechać w jakiejś sprawie do Johannesburga, tam spotykam nasze siostry zakonne, naszych księży. 2 razy w tygodniu jest ksiądz z polską mszą w pretorii. Czasami do konsulatu przychodzą inni duchowni. Udało mi się pojechać służbowo na 2 dni do Zambii i szczególnie w Zambii jest około 500-600 polskich misjonarzy i osób duchownych, znacznie więcej niż w południowej Afryce, także są obecni i te kontakty mamy od czasu do czasu, ale przez resztę pracy w ramach tego mojego czasu w południowej Afryce myślę, że poznam jeszcze wielu księży czy misjonarzy i myślę, że bardzo wiele ciekawych rzeczy mają do powiedzenia.
Bo państwo obsługujecie kraje te sąsiednie, czyli właśnie Zambię, czyli Namibię, czyli także Eswatini, czyli kiedyś Suazji. Ciekaw jestem, ile na przykład w byłym Suazji jest Polaków?
2 tygodnie temu udało mi się ustalić, że jest jedna osoba, co do której mam potwierdzenie, że jest i jest Polakiem. Także na razie mam tylko taką informację, ale za to bardzo precyzyjną.
Panie konsulu, pan zaczął swoją drogę zawodową tak naprawdę od telefonów.
Można tak powiedzieć, chociaż nie byłem świadom i nawet pierwszego dnia pracy nie do końca się orientowałem, o co chodzi, bo na ówczesne warunki, myślę, że to pani redaktor ma na myśli, że chodzi o bardzo wczesne lata 90. Przypadkowo na 2 dni trafiłem w zastępstwie kogoś do pomocy prawnikowi amerykańskiemu i jego klientowi dużej korporacji. Także zostałem zatrudniony na 2 dni. Co się skończyło tym, że przepracowałem tam 2 lata i to była telefonia komórkowa, pierwsza polska sieć telefonii komórkowej. Mało kto wtedy orientował się, co to jest. No i tak można powiedzieć, że gdzieś w połowie swojej kariery naukowej na Uniwersytecie Warszawskim jako skromny student zetknąłem się z telefonią komórkową i to od razu na dosyć wysokim poziomie ministerialnym, na poziomie urzędu premiera, bo tam toczyły się te zakulisowe rozgrywki.
Z tej telefonii, oczywiście tu w takim troszkę żartobliwym znaczeniu tego słowa, trafił pan do bankowości i tam pan przepracował parę lat dla banków z kapitałem zagranicznym. Jak to się stało, że pan trafił do dyplomacji? Bo przecież kariera zawodowa zapowiadała się zupełnie inaczej.
Tak, rozpocząłem pracę w banku jeszcze jako student 5. roku. Korzystałem z tego, że na ostatnim roku studiów nie ma tych godzin zajęć zbyt wiele. Także to był taki wybór, powiedziałbym, bardzo spontaniczny. To nie była jakaś przemyślana przez wiele lat ścieżka kariery, tylko taki właśnie spontaniczny gest, który zaowocował 15-letnim stażem w 3 bankach zagranicznych w Warszawie z bardzo ciekawymi doświadczeniami. I mój pierwszy pracodawca, który właśnie od telefonów komórkowych, powiedział mi, jak żegnałem się z nimi, mówiłem, że dołączam do jednego z banków, on mówi: Robert, bank to jest przygoda na 4 lata. Po 4 latach będziesz wiedział wszystko i wtedy czas poszukać czegoś innego. No, ja widocznie nie zaufałem mu, bo pozostałem 15 lat, ale nadeszła taka chwila, że trzeba było zdecydować, że trzeba coś zrobić innego, bo jakby Był potencjał, a nie było go jak zutylizować w tej roli, w której już latami trwałem. I stąd decyzja o takiej no, bardzo dużej, bardzo wyrazistej zmianie o 180 stopni, można powiedzieć.
Chciał pan pracować w dyplomacji, czy był to znowu przypadek?
Mój kolega z klasy w szkole średniej bezpośrednio po studiach trafił właśnie do dyplomacji, a że mieliśmy kontakt, to opowiadał mi właśnie różne historie z życia konsula w jednym, w drugim, w trzecim kraju. No i w końcu powiedział mi, słuchaj, się marnujesz już teraz w tym banku, bo niewiele się dzieje. Spróbuj czegoś innego. No to skorzystałem z tej rady. Złożyłem swoje CV w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Napisałem w moim uznaniu bardzo ładny list motywacyjny i na wiele miesięcy zapadła cisza. Prawie chyba na pół roku nie było żadnego odzewu. No i później był ten tak telefon, czy pan jest jeszcze zainteresowany? No, byłem jeszcze zainteresowany, bo mamy tutaj pilną potrzebę obsadzenia kogoś w Londynie, a pan jest z tego kręgu językowo-kulturowego, to chcielibyśmy, żeby pan rozpoczął szkolenia i przygotował się do tej funkcji w Londynie. No i tak to się stało.
W bardzo takim ekspresowym tempie pan objął placówkę i z tego Londynu przyjechał pan do nas, do Chicago. Miał pan możliwość porównania Polonii brytyjskiej z chicagowską, na czyją korzyść?
Tutaj oczywiście trudno mówić o wygranych i przegranych, bo nie można porównywać dwóch bardzo różniących się od siebie środowisk. Pierwszą lekcję, jaką odebrałem od Polaków czy Polonii w Wielkiej Brytanii, szczególnie od tych, którzy albo mieli osobiście wiele wspólnego z armią Andersa, albo byli dziećmi czy wnukami żołnierzy armii Andersa. Oni deklarowali bardzo otwarcie, proszę nas nie nazywać Polonią. My jesteśmy Polakami, którzy żyją w Wielkiej Brytanii. Jesteśmy emigracją niepodległościową. Z kolei druga grupa, która masowo zjawiła się w Wielkiej Brytanii po 2004 roku, czyli po dołączeniu przez Polskę do Unii Europejskiej, otwarciu brytyjskiego rynku dla Polaków, no to oni też zupełnie nie identyfikowali się z terminem Polonia. Oni byli migrantami zarobkowymi, Europejczykami, Polakami, ale nie przychodziło im do głowy nazywać siebie Polonią. Natomiast tutaj bardzo istotna różnica. W Ameryce termin Polonia jest terminem niezwykle pozytywnym i miałem wrażenie, że bardzo lubianym przez środowiska polskie.
nie tylko polityczne. Zawsze w czwartek, zawsze o pierwszej. Zapraszam, Małgorzata Błaszczuk.
A znasz Gibsona?
No, już teraz znam. Świetna muzyka, myślę, że tak pozostająca nieco w klimacie rytmów afrykańskich.
No
ale
właśnie, nie chciałam za bardzo
Wisły.
Agresywnie teraz zagrać, bo właśnie
nie,
tematy
ale
są.
Tam takie, wiesz, elementy afrykańskie się pojawiły, czyli absolutnie wpasowujące się w atmosferę naszego rozmówcy, który przecież dzieli w tej chwili doświadczenia afrykańskie na samym południu. Przypomnę Państwu, że słuchacie Państwo rozmowy, wywiadu z konsulem Robertem Rusieckim, który w tej chwili pracuje w Pretorii, w Republice Południowej Afryki i dzieli się z nami wrażeniami z samego południa Afryki. Zapraszam na drugą część rozmowy.
Czy pan w Pretorii już znalazł jakiś najbliższy sklep muzyczny?
Nie.
Ale przynajmniej wie pan, gdzie jest?
Ale powiem, że szukałem i zlokalizowałem, natomiast jeszcze się do niego nie wybrałem. Może dlatego, że przywiozłem ze sobą 5 gitar, ukulele i mandolinę i jakby nie ma jakichś pilnych potrzeb w tej chwili.
No ale wie pan, nie każdy może mieć gitarę kupioną w Pretorii albo w Johannesburgu, to choćby z tego powodu trzeba koniecznie tę wycieczkę do najbliższego Guitar Center miejscowego zaplanować.
Tak, tak, ale powiem, że sytuacja jest nieporównywalna z Ameryką. Ameryka to jest dla mnie jakby taką światową stolicą gitary, szczególnie gitary elektrycznej i akustycznej. Ta gitara hiszpańska, klasyczna, z nylonowymi strunami, no to oczywiście należy do Europy. Natomiast to wszystko, co było takimi kamieniami milowymi w rozwoju kultury amerykańskiej, czyli jazz, blues, początki rock'n'rolla, masę pomniejszych stylów muzycznych, to wszystko było związane z gitarą i Chicago, którym spędziłem bardzo piękne lata swojego życia i pracy, było przez kilkadziesięcioleci światową stolicą produkcji gitar. Oczywiście mówię o gitarach produkowanych w fabrykach na masową skalę, ale i rozprowadzanych przez domy towarowe. Także nikt na świecie nie był w stanie, żadne inne miasto nie było w stanie wyprodukować tylu gitar rocznie, co Chicago przez całe dziesięciolecia, od późnych lat 30. do początku lat 70., kiedy to już Azja zaczęła przejmować produkcję instrumentów muzycznych.
Pan powiedział, że w związku z ilością obowiązków nie ma pan jeszcze na tyle dużo czasu, by poeksplorować bliższe i dalsze sąsiedztwo, ale tak sobie myślę, że przygotowując się do tej placówki, pewnie też popatrzył pan na muzykę, czyli na to, co byłoby w obrębie pana zainteresowań i może poszerzenia także tego swojego wolnego czasu o tego typu doświadczenia miejscowe, lokalne.
Staram się słuchać radia i to nie jest przypadkowa uwaga, ponieważ spotykamy się teraz na antenie radiowej. Ja od kiedy tu jestem, staram się w czasie, kiedy mogę sobie na to pozwolić, w domu mieć włączone radio i właśnie wyczulić się na to, co przez to radio jest dostępne, jeżeli chodzi o miejscową kulturę. I uważam, że jest to bardzo dobry sposób na poznawanie kultury i zaczynam już mieć pewne informacje na ten temat, pewne doświadczenia i zaczynam wyrabiać w sobie pewną wrażliwość na to, co słyszę, jeżeli chodzi o tutejszą muzykę. No, jestem zadowolony, potrafię już rozpoznawać nazwy, których prezenterzy używają. A nazwy są z kilku języków, którymi się mówi w RPA. Przede wszystkim są to języki z narodów Zulu, Kosa. Oczywiście na drugim biegunie jest język afrykanerski, który dla mnie brzmi bardzo podobnie do holenderskiego. I jak rozmawiam z Afrykanerami, to oni twierdzą, że są w stanie się dogadać z Holendrami, każdy mówiąc w swoim języku, czyli współczesny niderlandzki i wyrosły na XVII-wiecznych podstawach język Afrikaans.
Co jest na pierwszym miejscu? Do zobaczenia, jak już będzie troszkę więcej czasu.
Wszystkim polecam, żeby zaczęli swoją przygodę od Kapsztadu, czyli od Cape Town. To jest miasto, które podobno jest jednym z najpiękniejszych miast na świecie, więc jest na mojej liście na pierwszym miejscu. I mam nadzieję, że może w listopadzie uda się taka tygodniowa wycieczka do Cape Town. Przepięknie położone nad oceanem w pobliżu przylądka Dobrej Nadziei, otoczone pięknymi wzgórzami, winnicami, które produkują znakomite południowoafrykańskie wino. Słyszałem nawet taką historyjkę od mieszkańca Kapsztadu, że jeżeli zobaczy dziurę na ulicy, to dobrze zrobi zdjęcie, bo następnego dnia już jej nie będzie. I to, ale ta sytuacja...
Może to jest historia, którą władzom Chicago trzeba opowiedzieć.
Myślę, że w wielu miejscach to się przyda. Tak, przede wszystkim w innych miastach Republiki Południowej Afryki, gdzie już nie ma takich luksusowych warunków. Także ze względu na samo położenie miasta, jego otoczenie, wspaniałe krajobrazy, ale też architektoniczne walory i ofertę na przykład kulinarną, warto tam pojechać, warto rozpocząć przygodę z południową Afryką, no a później w zależności od tego, ile ma się czasu. Jeżeli kogoś fascynują krajobrazy takiej sawany afrykańskiej z dzikimi zwierzętami, to mnóstwo parków narodowych, z Kruger Park na czele oczywiście, gdzie przez kilka dni można sobie pobyć, pooglądać te zwierzęta, porobić wycieczki o świcie w nocy, w ciągu dnia spędzić czas pod namiotami albo w bardziej luksusowych warunkach. Także to jest kolejna atrakcja. Jest kilka innych miast. Johannesburg jest też miastem, które no, przy zachowaniu zdrowego rozsądku ma bardzo ciekawą ofertę architektoniczną, wiele ciekawych muzeów. No i że ta różnorodność południowej Afryki od opuszczonych, pustynnych terenów po subtropikalną roślinność i wspaniałą przyrodę, od wybrzeży dwóch oceanów po góry, których szczyty są pokryte śniegiem przez większość roku. Małe miasteczka, które czasami mają bardzo długą i ciekawą historię. No, a jak ktoś po wielu, wielu tygodniach wyczerpie najważniejsze możliwości, no to jest jeszcze Zambia, jest Mozambik, jest Namibia, gdzie są też bardzo atrakcyjne miejsca do odwiedzenia i obejrzenia. Także taką przygodę warto zdecydowanie przeżyć, ale bardzo trudno ją będzie zamknąć w ciągu 2 tygodni na przykład.
Czy pan spróbował już słynnej lokalnej wołowiny?
Tak. Spróbowałem w różnych postaciach, ale najczęściej w postaci gulaszu wyrabianego przez panią Zosię. Pani Zosia wyrabia gulasz, wyrabia pierogi w wielu rozmiarach, różnych rodzajach.
Ale chce pan nam powiedzieć, że tam jest polski sklep na każdej ulicy?
Nie. Nie ma polskiego sklepu na każdej ulicy, a nawet w każdym mieście, ale są nasi rodacy, bo gdzież ich nie ma, którzy mają talent, czas i chęć, żeby robić pierogi, żeby robić kopytka, żeby robić gołąbki.
Czy i gulasz.
Tak, i jest pan Robert, który piecze znakomity polski chleb. Także raz w tygodniu można się u niego zaopatrzyć w najlepszy chleb, jaki można sobie wyobrazić.
Panie konsulu, to proszę pozdrowić panią Zosię na pewno. Pana Roberta też od nas, od Polonii Chicagowskiej.
No, dziękuję, przekażę.
Panu życzymy przede wszystkim tego, by czerpać pełnymi garściami zawodowymi i osobistymi z tej nowej placówki, która jest no, niezwykła, jak powiedzieliśmy, pod różnymi względami.
Dziękuję za zaproszenie do studia i też chciałem bardzo serdecznie pozdrowić wszystkich Polaków, całą Polonię chicagowską i nie tylko, bo też w konsulacie w Chicago nie kontaktowaliśmy się tylko z chicagowską Polonią. Mam bardzo dobre wrażenia. Polacy jak to Polacy są bardzo różnorodni, nie zawsze ze sobą zgodni, ale tworzą jakiś taki niesamowity koloryt, który działa jak magnes. I dodatkowo mieszkają w najpiękniejszym mieście na świecie, czyli w Chicago. I także te wspomnienia są, będą na zawsze ze mną i bardzo dziękuję za to, że mogliśmy o tym sobie przypomnieć podczas tej rozmowy, ale też dziękuję wszystkim, z którymi miałem wielką przyjemność, zaszczyt pracować, że te wspomnienia wykuwały się w fantastycznej, pięknej atmosferze.
Dziękuję bardzo, pozdrawiam. Przypomnę Państwu, że naszym gościem był pan konsul Robert Trusiecki, a to były rozmowy nie tylko polityczne.
Rozmowy nie tylko polityczne. Zawsze w czwartek, zawsze o pierwszej. Zapraszam Małgorzata Błaszczyk.